Słuchasz polskiego programu SBS.
Czy Rzymianie płacili gotówką, jakby się teraz powiedziało, czy była to wymiana towarów? Jakie oferowali Rzymianie?
Bardzo dobre pytanie. Tak, Rzymianie płacili gotówką, jakby częściowo. Oczywiście wymiana również była, ale do tego dojdę za chwileczkę. Między innymi Pliniusz w Historii Naturalnej żali się strasznie, że India i Chiny i Południowa Arabia zabierają nam setki milionów sestercji każdego roku. Mamy nawet moment w II wieku, w którym jest za mało krówca, wysokiej jakości krówca do produkowania sestercji w Rzymie, bo tak dużo krówca jest właśnie wysyłanego na wschód.
Sestercja to?
Sestercja to waluta.
Waluta. Waluta rzymska.
Tak, waluta rzymska. I proszę wziąć pod uwagę, że ta sestercja rzymska, sesterc tak zwany, jest używana na dobrą sprawę między tymi 65 milionami ludźmi, czyli 20% ludności świata.
Jest to wspólny mark, wspólny
tak,
rynek, tak?
Absolutnie, wspólny rynek, wspólna waluta. Egipt jest jedynym miejscem w regionie Cesarstwa Rzymskiego, w którym właśnie nie używa się tej waluty głównej rzymskiej, ale to na ten temat musiałaby pani zrobić wiedzę z moją koleżanką Kasią Lach z Krakowa, która się w tym specjalizuje.
Z przyjemnością. Czyli wspólna waluta, całe cesarstwo. A co robi kraj, który dostaje pieniądze rzymskie z tymi pieniędzmi?
O, co robią w Indiach? O, dobre pytanie, ale...
Czy przetapiają na srebro?
Czy przetapiają? Znajdujemy duże ilości waluty rzymskiej w Indiach, a jeszcze dość niespodziewanie znajdujemy walutę rzymską na przykład w Wietnamie. Jest stanowisko archeologiczne, które nazywa się Ok Eo w Wietnamie i tam stamtąd mamy hordę, tak to się mówi, horda monet rzymskich w Wietnamie, w prowincji An Giang. Więc na dobrą sprawę mamy rzymskie monety, które rozprzestrzeniają się do Chin, rozprzestrzeniają się wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. Właśnie mamy stanowiska nad deltą Mekongu z rzymskimi monetami. No i mamy te Indie, prawda, południowe. I w Indiach oczywiście monety to jest jedna rzecz, którą oni przyjmują za zapłatę, ale inną rzecz, którą kupują od Rzymian, to wino, rzymskie wino.
Produkowane w jakiej prowincji cesarstw?
W różnych. Na dobrą sprawę wino pochodzi z Hiszpanii, z Włoch i z południowej Francji. Główne.
Nic się nie zmieniło.
Nie, ale również mamy greckie wino, prawda? Mamy wino z Rodos, mamy wino z jakby głównej, kontynentalnej części Grecji. I co ciekawe również, czym Rzymianie handlują, to handlują zastawą stołową. Czyli jest taka piękna odmiana ceramiki rzymskiej, która nazywa się terra sigillata, taka bardzo pomarańczowa, troszeczkę się świecąca. I ta terra sigillata jest znajdowana właściwie od niedawna, ale w ogromnych ilościach właśnie w Indiach, na stanowiskach takich jak Patanam. Patanam jest przynajmniej według kolegów, którzy tym stanowiskiem się zajmują, jest miejscem, które jest identyfikowane jako starożytny port Muziris, czyli to jest ten główny port handlu pieprzem i to jest właśnie na wybrzeżu Malabar w Kerali w południowych Indiach. Ja miałam możliwość tam właśnie pracować w 2011 roku i rok przedtem, w 2010 roku, jeden z najbardziej znanych na świecie specjalistów od ceramiki rzymskiej na wschodzie, pani dr Roberta Tomber z British Museum, właśnie zidentyfikowała ogromną ilość wysokiej jakości luksusowej terra sigillaty na tym stanowisku.
Wyobrażam sobie, jak to musiało być trudne do przewiezienia statkiem. Krucha w końcu ceramika rzymska.
Aż nie taka krucha, ale na przykład jeżeli chodzi o luki handlowe w statkach, prawda, to one były bardzo dobrze przystosowane. Ktoś ostatnio mnie pytał, jeden ze studentów na temat przewożenia wina w amforach, czy oliwy w amforach, czy sosu rybnego w amforach. Dlaczego oni przewożą to w takich dziwnym kształcie? Niełatwiej by było na przykład w jakichś takich kwadratowych pudełkach, prawda? Dlaczego one są takie spiczaste? A spiczaste są, jest powód na to, prawda? Luki są wybudowane w taki sposób, że są takie dziury, w które się te ampory po prostu wkłada i one sobie tak wiszą. A poza tym łatwiej jest je również nieść dwóm osobom. Tak, więc to jest bardzo sprytnie zorganizowane. Ten kształt nie jest taki troszeczkę z księżyca i nie jest niewygodny, właśnie jest wygodny.
To była na wysoką skalę zakrojona wymiana handlowa i bardzo intensywna. Czy ten handel z całym światem wpłynął na rozwój społeczny handlujących ze sobą społeczeństw? Bo to była przecież wymiana wina i wymiana pieprzu, ale także musiała być wymiana, myślę, że nawet genetyczna, czyli kojarzyli się ze sobą ludzie z tych zupełnie różnych społeczeństw.
Tak,
czy to miało miejsce? Czy to miało miejsce?
Tak, tak. I wydaje mi się, że to na dobrą sprawę musimy się cofnąć o kilkaset lat do Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki jakby otwiera oczy tej troszeczkę zacofanej Europy, greckiego świata i takiego początkującego świata rzymskiego na to, że rzeczy na wschodzie i świat na wschodzie i cywilizacje na wschodzie są na bardzo wysokim poziomie, szczególnie kiedy Aleksander dochodzi do Doliny Indusu. Aleksander na dobrą sprawę nie dochodzi do Indii, obecnych Indii, jeżeli chodzi o geografię polityczną naszych czasów, tylko zatrzymuje się na granicy Indii i Pakistanu. I tam poznaje króla Porusa, który jest jedynym na dobrą sprawę godnym jego rywalem, tak Aleksander mówi, że to jest jedyna bitwa w Hydaspes, kiedy on na dobrą sprawę mógł przegrać, bo Porus jest na takim wysokim poziomie jakby zorganizowania militarnego i kulturalnego, więc wracająca armia Aleksandra przynosi te wszystkie wspaniałe bogactwa wschodu, ale również doświadczenia poznanych ludzi, przewożą żony oczywiście i dzieci razem ze sobą, otwierając oczy światu Europy na te właśnie bogactwa wschodu. No i od tego czasu jakby handel z Arabią i handel kadzidlany, który już też od na dobrą sprawę tysiąca lat w tym czasie działa. Handel kadzidlany się zaczyna około pierwszego tysiąclecia przed naszą erą ze Śródziemnomorzem, a nasila się w III wieku przed naszą erą, czyli za czasów właśnie helenistycznych. To jest jakby tylko jeszcze jeden dodatkowy element, prawda? Jeszcze tylko przekroczmy Ocean Indyjski i już wylądujemy w południowych Indiach. A stamtąd możemy wziąć statek i dopłynąć do Chin, prawda? Więc to jakby jest rozszerzenie horyzontów coraz dalej. Rozszerzamy ten nasze połączenie się z Afryką Wschodnią i z Arabią Południową, o Indię, o Sri Lankę i o właśnie dołączenie się do tego morskiego szlaku jedwabnego do Chin.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.